Mniej więcej po kilku godzinach gry w Scorn natykamy się na królową krateru. Gargantuiczną, groteskową, częściowo okaleczoną istotę rodem z Lovecraftowskich koszmarów, która góruje nad całą lokacją, a z otworów na jej zwiotczałej skórze wypływają równie groteskowe potwory. By przejść dalej, musimy ją zabić, albo przynajmniej poważnie okaleczyć. Jak większość rzeczy w Skornie, tak i to nie jest do końca jasne. Gdy już dokonamy tego aktu, gra zabiera nas z miejsca zdarzenia, zanim jesteśmy w stanie dokładnie przyjrzeć się rezultatom naszych poczynań. Robimy to metodycznie i stopniowo, odnajdując kolejne urządzenia sterownicze i uruchamiając je, tworząc nowe przejścia wiodące przez cyklopowe cielsko królowej. Królowa krateru nigdy jednak nie broni się przed naszymi atakami. Owszem, jej obmierzłe, przypominające robactwo potomstwo próbuje nas osaczyć za każdym razem, gdy otworzymy nową ranę w jej ciele, ale ona sama nigdy nie wykonuje w naszym kierunku choćby nieprzyjaznego gestu. Może nie jest w stanie się bronić, może nie chce, może naszym aktem okrucieństwa wyświadczamy jej łaskę, skracając jej męki. Może na tym etapie jest już na tyle zobojętniała, że nie zależy jej aż tak bardzo na dalszym przetrwaniu, że jedyne na co ją stać to obracanie swojej potężnej, pozbawionej dolnej szczęki głowy w naszym kierunku i wpatrywanie się w nas swoimi pustymi, smutnymi oczodołami. Nie jest to ani pierwszy, ani ostatni raz, gdy doświadczamy wskorn wymuszonego okolicznościami okrucieństwa. W prologu doprowadzamy do przedwczesnych narodzin humanoidalnej istoty, pierwotnie będącej zapewne czymś w rodzaju drona, masowo produkowanej robotnicy przeznaczonej do wykonywania prostych, mechanicznych czynności. Gdy już uda nam się uwolnić istotę z jej kokonu, znajduje się ona w koszmarnym stanie. Jej ciało i organy nie są do końca ukształtowane, wygląda niczym piernikowy ludzik zbyt wcześnie wyjęty z pieca. Głowa wtopiona jest w ramiona, kończyny nierozwinięte, kości i chrząstki wyraźnie rysują się pod jej skórą. Istota nie jest w stanie mówić i ledwie jest w stanie się poruszać, powoli powłócząc nogami i przewracając się co kilka kroków. Jest nieporadna, niezgrabna i godna wyłącznie mieszaniny odrazy oraz współczucia. Jest nam jednak potrzebna, by otworzyć wrota wiodące do kolejnego pomieszczenia. By je odblokować, potrzeba dwóch odźwiernych. Podprowadzamy więc istotę do stanowiska, przemocą wkładamy jej rękę do uchwytu, sami pociągamy za drugi i przemykamy się przez próg, zanim wrota zdążą zatrzasnąć się za naszymi plecami. A co z istotą? Cóż, zostaje po drugiej stronie. Samotna, uwięziona, nie wiedząca, co ma ze sobą zrobić, nie mająca żadnej realnej możliwości zrobienia właściwie czegokolwiek. Ktoś mógłby powiedzieć, że żadnej z tych sytuacji nie można nazwać okrucieństwem. Obie wymuszone są bowiem okolicznościami. Jeśli nie uśmiercimy królowej krateru, nie będziemy w stanie dostać się do kolejnej lokacji i zgnijemy w tym samym kraterze, w którym od eonów gnije ona sama. Jeśli nie porzucimy robotnicy, sami skażemy siebie na tkwienie za zamkniętymi drzwiami. Jasne, obie te sytuacje są straszliwe i wyrządzamy w nich żyjącym, czującym istotom olbrzymią krzywdę, ale robimy to z pragmatycznych pobudek, nie sadystycznych. Nie zależy nam na ich cierpieniu, w idealnej sytuacji większość z nas zrobiłaby wszystko, by im go oszczędzić, ale sytuacja daleka jest od ideału. Nie jesteśmy w stanie wybrać optymalnego rozwiązania. Możemy wybrać jedyne dostępne. Gdzie więc tu okrucieństwo? Cóż, pomijając całą skomplikowaną etycznie dyskusję, w którym miejscu działanie pod wpływem instynktu samozachowawczego przestaje być uzasadnionym okolicznościami pragmatyzmem, a staje się okrucieństwem, sama gra prezentuje te zdarzenia oraz wiodące do nich działania w emocjonalnie opresyjny, niemal sadystyczny sposób. Animacje są długie, a oko wirtualnej kamery zawsze dba o to, byśmy mieli doskonały widok na rezultaty naszych poczynań. Co więcej, struktura wszystkich tych wydarzeń oraz ich przebieg zaprojektowane zostały w taki sposób, by intensyfikować to poczucie sadystycznego okrucieństwa. Gdy okaleczamy królową krateru, robimy to nie jeden raz, robimy to kilka razy. Gdy pociągamy za pierwszą dźwignię, możemy jeszcze nie do końca zdawać sobie sprawę z tego, jaki rezultat będzie miało nasze działanie. Za drugim razem już wiemy, a i tak musimy to zrobić. W przypadku robotnicy, którą wykorzystujemy do otworzenia drzwi natomiast, zanim do tego dojdzie, mamy długi segment, w którym transportujemy składający się z plątaniny chrząstek, skorup i kończyn kokon do stanowiska chirurgicznego. Z pomiędzy tej plątaniny przyglądają nam się oczy humanoida, którego wydobędziemy ze środka. Ponieważ akcję gry obserwujemy z niemal nigdy nieprzerwanej perspektywy pierwszej osoby, nie jesteśmy w stanie odwrócić wzroku od tej pary wpatrujących się w nas śmiertelnie przerażonych i zdezorientowanych oczu. Stanowisko chirurgiczne jest elementem większej, skomplikowanej łamigłówki, pierwszej z wielu, które musimy rozwiązać w trakcie gry. Gdy natykamy się na nie po raz pierwszy, nie wiemy jeszcze do czego ono służy, nie wiemy w jaki sposób będziemy musieli je wykorzystać, czy na kimś innym, czy może na samych sobie, ani czy w ogóle będziemy musieli to robić. Na tym etapie niewiele jeszcze wiemy. Stanowisko chirurgiczne pozostaje więc przez pewien czas wielką niewiadomą, niczym strzelba Czechowa złowrogo wisząca na ścianie nad kominkiem. W momencie, gdy zorientujemy się już, czego oczekuje od nas gra, gdy w końcu dodamy 2 do 2 i uświadomimy sobie, co właściwie robimy, jakie rezultaty będzie miało rozwiązanie tej zagadki, wtedy gra daje nam ten długi, powolny spacer z wózkiem i te parę niewinnych, groteskowych oczu, od których nie jesteśmy w stanie odwrócić spojrzenia, ponieważ uniemożliwia nam to ograniczony zakres ruchu kamery. W Scorn do tego typu sytuacji dochodzić będzie wielokrotnie. I nie zawsze to my będziemy stroną okaleczającą i wykorzystującą. To nie my, gracze, jesteśmy okrutni. Większość z nas, i są na to solidne kwity, stara się grać w gry w sposób możliwie moralny. Podejmować decyzje rozgrywkowe, które w kontekście fabuły i świata przedstawionego wyrządzą najmniej szkód i uczynią najwięcej dobra. Wybierać przyjazne opcje dialogowe. Starać się uzyskać najlepsze zakończenie. To nie nasza postać jest okrutna. Co prawda wiemy o niej bardzo niewiele, ale wszystko wskazuje na to, że jej działania wymuszone są okolicznościami i że nie czerpie jakiejkolwiek przyjemności z żadnego straszliwego aktu, który popełnia w trakcie swojej wędrówki. To sam świat Scorna jest okrutny. A Scorn to gra o tym, jak okrucieństwo świata zmienia jego mieszkańców w potwory. Scorn to jedna z tych produkcji, za pomocą których można przysnobować w towarzystwie innych graczy. O, grasz w Call of Duty? Urocze. Ja ostatnio grałem w inspirowany filozofią Martina Heideggera oraz twórczością Zdzisława Baksińskiego i Hansa Argigera niezależny eksperymentalny miks przygodówki, narracji środowiskowej i gry logicznej produkowany przez prawie 10 lat przez kolektyw serbskich artystów. No, ale... Jeśli ty lubisz te swoje strzelanki, to oczywiście nie ma w tym niczego złego. Niech każdy gra w gry na swoim poziomie intelektualnym.
Na marginesie, nie róbcie takich rzeczy. Pomijając wszystko inne, nie wydaje mi się, by zawstydzanie albo upokarzanie osób cieszących się rzeczą A było skutecznym sposobem zachęcenia ich do spróbowania rzeczy B. Poza tym, naprawdę brzmicie wtedy jak jakiś dupek.
Jakkolwiek ten opis może wydawać się komicznie przesadzony, gdybym chciał zrobić jakąś parodię nadmiernie pretensjonalnego artystowskiego dzieła sztuki, prawdopodobnie wymyśliłbym coś brzmiącego mniej więcej w taki właśnie sposób, to jest on w 100% wierny rzeczywistości. Scorn jest zatem jednym z tych szalenie interesujących dziwolągów, o których tak lubię rozmawiać na moim kanale. Scorn rodził się w olbrzymich bólach. Gdy w 2014 roku twórcy tej gry, studio Ebb Software, które powstało właśnie w celu stworzenia Scorna, ujawnili swój projekt światu, mieli już na podorędziu funkcjonalną i działającą na wyobraźnię wersję pre-alpha. Niestety nie udało im się zebrać na Kickstarterze założonej sumy pieniędzy potrzebnych do sfinansowania produkcji gry, co mocno opóźniło i skomplikowało cały ten proces. Produkcję sfinansował jednak prywatny inwestor, co ocaliło projekt, ale kasy nie wystarczyło do ukończenia gry. W 2017 roku twórcy zorganizowali drugą zbiórkę na Kickstarterze, tym razem już na szczęście udaną. Niestety produkcja przeciągnęła się aż do 2022 roku. Po drodze projekt zmagał się z różnymi komplikacjami, a na to wszystko nałożył się brak komunikacji ze strony Ebb Software. Co jest problemem w przypadku projektu częściowo sfinansowanego za pośrednictwem crowdfundingu. Scorn ostatecznie ukazał się 14 października 2022 roku. Pierwotnie, z powodu przedłużającego się produkcyjnego piekła, twórcy planowali wydać ją w 2 odcinkach, z pierwszym mającym nosić tytuł... Dasein. Zaś reżyser gry wspomniał w jednej z wypowiedzi prasowych coś o pragnieniu wywołania u gracza poczucia wrzucenia do świata. Mógłbym przysiąc, że gdzieś już o tym słyszałem. Przepraszam na moment. Okej, wróciłem. O ile dla was minęło zaledwie kilka sekund, o tyle ja, dzięki dobrodziejstwu techniki filmowej znanej jako cięcie, powracam do was po 3 tygodniach spędzonych z nosem w książkach, opracowaniach i zbiorach esejów, obracających się wokół zagadnień fenomenologii, hermeneutyki, ontologii i filozofii egzystencjalnej. Tak, to będzie jeden z tych wideo esejów, więc zapnijcie pasy. Porozmawiajmy o kłopotliwym dziedzictwie Martina Heideggera.
Martin Heidegger był niemieckim filozofem, który lwią część swojej intelektualnej pracy poświęcił ontologii, zagadnieniu bycia, istnienia, jestestwa. Był również, i tę puszkę Pandory powinniśmy otworzyć jak najprędzej, judeosceptycznym przedstawicielem alternatywnej niemieckiej był antysemitą i nazistą. A gdy mówię nazistą, mam na myśli członkiem niemieckiej partii nazistowskiej, tej oryginalnej niemieckiej partii nazistowskiej, którym został z własnej woli i z osobistego przekonania i którym pozostał aż do zakończenia II wojny światowej i nigdy, aż do śmierci w 1976 roku, nie porzucił swoich poglądów. Kwestia tego, na ile te poglądy znajdowały odzwierciedlenie w jego filozoficznym dorobku, do dnia dzisiejszego jest przedmiotem wielu dyskusji i najprawdopodobniej już na zawsze pozostanie sporna. Jakby jednak nie było, filozoficzna praca tego nazisty wywarła bardzo znaczący wpływ na dwudziestowieczną zachodnią filozofię i choćby tylko z tego powodu warto jest się z nią zapoznać. Od siebie dodam jeszcze, że następnym razem postaram się znaleźć jakiegoś normalnego filozofa, co, uwierzcie mi, jest znacznie większym wyzwaniem niż może się to wydawać. Cholerna petycja z 1977. Najprościej rzecz ujmując, filozofia Zachodu miała dość konkretne podejście do rozumienia otaczającego nas świata. Mamy więc świat oraz filozofa, oddzieloną od niego jednostkę dysponującą niezależnym aparatem poznawczym i własnym umysłem, który ten świat bada, z jasną granicą oddzielającą przedmiot badań od podmiotu badań. Tak to wyglądało od czasów Platona, o ile nie jeszcze dłużej. Jeśli mamy badać i rozumieć świat, musimy to robić szkiełkiem i okiem, na chłodno, z dystansem i zimną precyzją. Obiektywnie. I o ile niektórzy ludzie do dnia dzisiejszego mają podobną opinię na ten temat, o tyle z czasem wykształcił się nurt intelektualny odrzucający ten punkt wyjścia i oferujący inną perspektywę. Ostatecznie my, ludzie, również jesteśmy częścią świata. Człowiek badający świat jest więc w jakimś sensie człowiekiem badającym samego siebie. A w takim układzie bardzo trudne, o ile w ogóle możliwe, jest zachowanie obiektywności. Okej, wyobraźcie sobie, że jesteście... Polakiem. Wiem, że tego typu intelektualne wygibasy potrafią być frustrująco trudne, ale głęboko wierzę, że większości z Was uda się dokonać tego skomplikowanego eksperymentu myślowego. Jako Polacy, zakładam, że urodzeni w Polsce, wychowaliście się w określonym języku i kulturze. Operujecie schematami myślowymi przyswojonymi od swojego polskiego otoczenia, kliszami językowymi właściwymi językowi polskiemu, odwołaniami do polskiej kultury, historii, wartości, obyczajów. Te jednak zmieniają się w zależności od czasów, w których egzystujemy oraz od sytuacji, w której egzystujemy, naszej klasy społecznej, sytuacji materialnej. Wszystkie te rzeczy wpływają na nas od momentu, gdy zaczyna kształtować się nasza świadomość, a zatem już od pierwszych tygodni naszego życia. Nawet jeśli przychodzimy na świat jako czysta karta, co do dziś jest przedmiotem sporów, to i tak ta karta natychmiastowo i niejako wbrew naszej woli zostaje w pewnej mierze zapisana. Oznacza to, że nasze istnienie naznaczone jest kontekstem, w którym się urodziliśmy i uformowaliśmy, więc nasze dążenie do chłodnej, bezstronnej obiektywności z góry skazane jest na niepowodzenie, bo takie koncepcje jak logika, obiektywność czy zdrowy rozsądek również są umowne, niestałe i ewoluujące na przestrzeni dziejów i kultur. I dla polskiego XVI-wiecznego chłopa, albo nawet i uczonego, oznaczały będą coś zupełnie innego niż dla żyjącego w XXI wieku polskiego kreatora kontentu, który robi na YouTube filmiki o grach komputerowych i filozofii, zastanawiając się mimochodem, w którym momencie jego życie skręciło w tak dziwacznym kierunku. I obaj dojdą do innych konkluzji. W każdym razie, ta teza, którą można podsumować frazą egzystencja poprzedza esencję, była jednym z filarów nurtu filozoficznego, który dziś nazywamy egzystencjalizmem. Ludzie nie rodzą się jako w pełni ukształtowana, autonomiczna jednostka posiadająca swoją unikalną esencję, która potem rozwija się i wyraża w trakcie naszej ludzkiej egzystencji, na tej samej zasadzie, na jakiej z pąku róży zawsze wykwita kwiat róży. Nie, chwila, pierwotna metafora była o Polakach, trzymajmy się tego. Na tej samej zasadzie, na jakiej z główki cebuli zawsze wyrasta szczypior. Sytuacja wygląda odwrotnie. Najpierw egzystujemy i dopiero potem w ramach naszej egzystencji zyskujemy i rozwijamy naszą esencję. I to jest proces, który trwa całe nasze życie. Dasein to niemieckie słowo w dosłownym tłumaczeniu oznaczające być tam, ale Heidegger używał go w bardzo szczególnym znaczeniu, jako określenie specyficznego dla nas, ludzi, stanu egzystencji, w którym jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego wszystkiego, o czym mówiłem do tej pory, że jesteśmy produktem otaczającego nas świata, jego kontekstu kulturowego, społecznego itd. oraz tak jakby nadal jesteśmy nami samymi, istniejącymi w tym świecie, który nas wyprodukował. Nasze istnienie, nasze Dasein jest produktem naszych interakcji z otaczającym nas światem oraz zrozumienia relacji, jaką z nim mamy. Zastanówcie się sami. Na ile wasze myśli, poglądy, wartości, postawy są autentycznie wasze, wynikające z waszej własnej refleksji, a na ile są przyswojone z waszego otoczenia, często niemal odruchowo i nieświadomie? Na ile bylibyście innymi ludźmi, gdyby wasza loteria genetyczna potoczyła się inaczej, gdybyście urodzili się w innym kraju, w innym czasie, w innej kulturze, w innym kontekście? Czy gdybyście spotkali taką alternatywną wersję samych siebie, dopatrzylibyście się w niej jakichkolwiek oznak osoby, którą jesteście? Dasein oznacza bycie kimś, kto zadaje sobie tego typu pytania. By dogłębniej wyrazić tę ideę, Heidegger używa sformułowania wrzucenie w świat. Każde z nas zostało wrzucone w określoną sytuację, określoną kulturę, warunki i realia. I to w ramach tych rzeczy rozwija się nasze jestestwo. Nie decydujemy o tym, jacy jesteśmy, a przynajmniej nie w 100%. Nawet jeśli mamy jakieś ambicje i motywacje, to te ambicje i motywacje wynikają z rzeczy, które przyswoiliśmy sobie z zewnątrz. A to, w jakie konkretnie zewnątrz zostaliśmy wrzuceni, było poza naszą kontrolą, więc nawet nasze pragnienia nie są nasze. Są rezultatem tego, co zakładamy, że jest możliwe i tego, co zakładamy, że jest wartościowe. A obie te rzeczy wymodelowane są w nas przez nasze otoczenie, wpojone przez rodziców, nauczycieli, autorytety moralne, wyczytane w książkach, czasopismach albo na blogach, przyswojone od osób, z którymi zdarzyło nam się wejść w interakcję. Usuńcie to wszystko i zastąpcie innym wychowaniem, innymi nauczycielami, innymi książkami, inną klasą społeczną, innymi realiami historycznymi, innym kontekstem, który was otacza. Nagle nie jesteście już sobą. Jesteście już innym człowiekiem z innymi wartościami, innym aparatem pojęciowym, innym sposobem myślenia o świecie i egzystowania w tym świecie. I patrząc na Skorn przez tę konkretną perspektywę, bardzo wiele rzeczy nabiera głębszego sensu. W grze wcielamy się w dwie różne postacie. Tak jakby chyba. Bo co prawdopodobnie nie będzie dla was żadnym zaskoczeniem, właściwie wszystko jest w Skornie niedookreślone i otwarte do interpretacji, a pewne zwroty akcji z końcówki gry dodatkowo komplikują i tak już mało czytelną sytuację. Tak jakby chyba. Postarajmy się to wszystko jakoś rozplątać na tyle, na ile to wykonalne. Zacznijmy od samego początku. W prologu towarzyszymy pierwszemu bohaterowi, który kilka kwadransów później kończy swoją przygodę po tym, jak doprowadza do aktywacji pewnego mechanizmu lub artefaktu w celu, który nigdy nie zostaje nam ujawniony. Dopiero potem akcja przenosi się w inne miejsce i przejmujemy kontrolę nad głównym bohaterem gry, towarzysząc mu w jego narodzinach w biomechanicznym kompleksie. Innymi słowy, nasza postać dosłownie ukształtowana jest przez otaczającą ją rzeczywistość, najprawdopodobniej w jakimś określonym celu. Jakim? Tego nie wiemy. Nie wiemy również, czy w toku rozgrywki nasz bohater próbuje ten cel zrealizować, czy może porzucił go i zamiast tego stara się dbać wyłącznie o swoje przetrwanie. A może ma jeszcze jakieś inne plany, których nie dane jest nam poznać. Jakby jednak nie było, wszystkie jego działania odzwierciedlają jego otoczenie. Przypomnijcie sobie królową krateru, którą nasza postać metodycznie okaleczała celem przedostania się do kolejnej lokacji. Mimo sprawianego tej istocie cierpienia, cierpienia komunikowanego w bardzo czytelny, bardzo dojmujący sposób, nasza postać kontynuuje swoje działania. Nigdy nie dostajemy żadnej sugestii, że ma w stosunku do swoich poczynań jakiekolwiek wątpliwości natury moralnej, że odczuwa z tego powodu cokolwiek, bolesne współczucie albo sadystyczną radość. Robi jednak to, co robi, ponieważ istnieje w bardzo określonym kontekście świata, w którym wszystko desperacko stara się przetrwać kosztem wszystkiego innego. Każda istota, którą napotykamy na naszej drodze, postępuje dokładnie tak samo. My próbujemy zabić królową krateru, by odblokować dalszą drogę i kontynuować naszą podróż. Potomstwo królowej krateru stara się nas uśmiercić, zanim my zrobimy to jemu. W drugiej połowie gry, w świątyni, miażdżymy bezradne homunkulusy, by zdobyć esencję do zasilenia potrzebnych nam bioautomatów. Jeden z homunkulusów korzysta z okazji i przejmuje kontrolę nad machiną bojową, w której umieściliśmy go w celu ekstrakcji zawartości słoja, na dłuższą chwilę niespodziewanie odwracając tę dynamikę kata i jego bezradnej ofiary. bo jak już wspomniałem wcześniej, nie zawsze to my będziemy stroną okaleczającą i wykorzystującą. I bynajmniej nie jest to jedyna, ani nawet pierwsza tego typu sytuacja w grze. Po jakimś czasie od swoich narodzin główny bohater gry dociera do miejsca, w którym nastąpił finał prologu. Nie odnajdujemy tam naszej poprzedniej postaci, a stan tej lokacji sugeruje, że od wydarzeń z prologu minęło bardzo wiele czasu. Gdy docieramy na miejsce, zaczyna prześladować nas dziwna, przerażająca i bardzo zwinna istota, która po pewnym czasie osacza naszego bohatera i łączy się z nim, wchodząc z protagonistą w osobliwą symbiozę. Z jednej strony nasza postać może teraz używać ogona pasożyta w charakterze broni palnej z wymiennymi modułami, a dodatkowe kończyny służą do przechowywania ekwipunku podręcznego. Z drugiej strony pasożyt potrafi od czasu do czasu początkowo bez wyraźnego powodu niespodziewanie dźgnąć naszego bohatera pod żebra i zbić mu w ten sposób nieco punktów zdrowia. Co może wydawać się bezrozumnym okrucieństwem i sabotowaniem szans na przetrwanie obu połączonych ze sobą istot, dopóki nie uświadomimy sobie, że nasza postać powoli zarasta biopnączami wydobywającymi się z ciała pasożyta. Pod koniec gry ten proces zachodzi tak daleko, że nasz bohater nie jest w stanie używać rąk do wykonywania najprostszych nawet czynności i musi korzystać z maszyny, która będzie go okaleczała, co na chwilę zmusi pasożyta do cofnięcia tego procesu i da nam krótkie okno czasu do swobodnego działania. Pasożyt, tak samo jak my, jak królowa krateru i jej dzieci, jak homunkulusy i każda inna istota w tym świecie, stara się przetrwać, a ból i cierpienie przysparzane zarówno innym osobom, jak i samemu sobie jest wart tego przetrwania. Wszystko krzywdzi wszystko inne, byle tylko samemu uniknąć najgorszej możliwej krzywdy. Krzywdy, która uniemożliwi dalszą egzystencję. Śmierci. Rezultatem jest pełen bólu, lęku i okrucieństwa świat, w którym celem jest nie zakończenie swojego cierpienia, ale walka o to, by cierpieć możliwie najdłużej. Zastanawiacie się pewnie, co to wszystko znaczy. Co, mówiąc językiem szkolnego stereotypu, autor miał na myśli? Nie znam definitywnej odpowiedzi na to pytanie, ale mam swoje podejrzenia. Przyjrzyjmy się obrazom Zdzisława Becińskiego. O ile czasami można spotkać się z opinią, że jego twórczość jest czysto fantasmagoryczna i nie ma żadnej tematycznej relacji z rzeczywistością, o tyle wydaje mi się, że tego typu podejście jest odrobinę powierzchowne. Beciński dorastał w trakcie II wojny światowej, a większość swojego życia przeżył w Polsce Ludowej. Jego obrazy pełne są płonących ruin, przytłaczających monumentalnych zabudowań i silnych motywów religijnych. Wszystko to zmurszałe, sypiące się, zdegenerowane, obnażające zarówno kruchość, jak i fasadowość prezentowanej na obrazach rzeczywistości. W takim ujęciu trudno jest nie myśleć o koszmarach II wojny światowej, o egzystencji w komunistycznej Polsce, o olbrzymiej dominacji kulturowej i społecznej Kościoła katolickiego. Wszystkich tych rzeczach, które przypadały na formatywne lata życia sanockiego malarza. O ile świat prezentowany na obrazach Zdzisława Becińskiego jest fantasmagoryczny, o tyle twórca używał tych fantasmagorii, by w symboliczny sposób opowiadać o doświadczanej przez niego rzeczywistości. Wróćmy więc do Skorna. Świat tej gry jest światem nieustannej, desperackiej walki o przetrwanie na gruzach zrujnowanego, industrialnego koszmaru przeoranego jakąś apokaliptyczną katastrofą, najprawdopodobniej bratobójczą wojną. Ta wojna być może skończyła się już dawno temu, być może trwa jeszcze nadal, tuż za horyzontem lokacji, które zwiedzamy w grze. Nie ma to znaczenia, bo to, co żyje na gruzach tego świata, funkcjonuje w tym desperackim, okrutnym kontekście. Kontekście walki o przetrwanie za wszelką cenę, kontekście krzywdzenia z konieczności. I wyjątkowo przewrotny finał Skorna jest najlepszym podsumowaniem tego heideggerowskiego paradygmatu. Żeby jednak o nim porozmawiać, będziemy musieli zdradzić kilka kluczowych zwrotów akcji z tej gry. Dlatego jeśli ktoś chce się z nią zapoznać bez żadnych spoilerów, to niech przewinie ten wideoesej do momentu, który widzicie teraz na ekranie. Tradycyjnie skorzystam z tej okazji i przypomnę, że jeśli podoba się Wam to, co robię, możecie wspierać mnie subskrypcjami na serwisie Patronite. Patroni od drugiego progu wzwyż otrzymują wcześniejszy dostęp do materiałów takich jak ten, który teraz właśnie oglądacie, oraz do kilkunastu krótszych, bonusowych filmów. Ponieważ z, mam nadzieję, oczywistych powodów, na 99% ten wideoesej zostanie zdemonetyzowany i zagrzebany przez algorytm YouTube'a, tym razem takie wsparcie przyda mi się jeszcze bardziej niż zwykle. Dobrze zatem. Jak już wspomniałem, główny bohater Skorna powoli konsumowany jest przez pasożyta, który towarzyszy mu w jego wędrówce przez właściwie całą grę. Pod sam koniec, gdy już niemal dochodzi do całkowitej dominacji obcego organizmu, naszemu bohaterowi udaje się odnaleźć stanowisko chirurgiczne, za pomocą którego jest on w stanie pozbyć się sadystycznego pasażera na gapę. W trakcie wykonywania operacji po raz pierwszy jesteśmy w stanie dokładnie przyjrzeć się pasożytowi i odkrywamy wówczas, że z jego grzbietu wystaje połowa niepokojąco humanoidalnej głowy, która wygląda bardzo podobnie do głowy naszego pierwszego protagonisty, tego, w którego wcielaliśmy się w prologu gry. A gdy przypomnimy sobie, że po raz pierwszy widzieliśmy pasożyta w tym miejscu, w którym zakończył się prolog, cóż, nagle wiele elementów tej enigmatycznej narracji zaczyna składać się w spójną całość. Cokolwiek zrobił nasz pierwszy awatar w finale prologu Scorna, przepoczwarzyło go to w pasożytniczą istotę, która zespoliła się z naszym drugim awatarem. To właśnie dlatego wcześniej powiedziałem, że Scorn ma tak jakby dwóch głównych bohaterów. Bo jeśli chcemy być pedantyczni, oznacza to, iż w pewnym sensie przez większość czasu towarzyszymy pierwszemu z nich. Jak już jednak wspomniałem, w końcu dochodzi do oddzielenia i okaleczony pasożyt ucieka, zostawiając nas w spokoju. W samym finale gry jednak, gdy po wydarzeniach zbyt makabrycznych i groteskowych, by pokazywać je tu albo choćby nawet je opisywać, nasz bohater transportowany jest przez zdalnie sterowanego bioandroida do kolejnej lokacji. Lokacji, w której jego podróż najpewniej dobiegnie końca, a jego misja, jakakolwiek by ona nie była, zakończy się sukcesem. Wtedy, w ostatniej chwili, pasożyt powraca, atakuje naszą postać i zespala się z nią w jedną nieruchomą, bezkształtną biomasę przypominającą ukwiał albo mięsisty kokon. I tak właśnie kończy się Scorn. Nasz bohater przebył długą drogę, wyrządzając straszliwe rzeczy wszystkim napotkanym po drodze istotom żywym. Czasami w samoobronie, czasami uprzedzająco, dla pewności, by do samoobrony nie musiało dojść, czasami z konieczności. Czasami, być może, towarzyszyła mu przy tym sadystyczna radość albo bolesne współczucie. Nawet jeśli, nie miało to jednak żadnego znaczenia, bo tak czy inaczej uczynił to, co uczynił. Ostatecznie padł ofiarą innej istoty, która robiła to samo jemu. Krzywdziła i wykorzystywała, w samoobronie, z konieczności, napędzana instynktem samozachowawczym. Zdzisław Beksiński żył i tworzył w dwudziestowiecznej Polsce, w kontekście ówczesnych, lokalnych przemian społecznych i sił targających wówczas naszym krajem. I widać to w jego obrazach. Płonące ruiny przywołujące na myśl koszmar II wojny światowej, potężne, monolityczne budowle kojarzące się z architekturą realnego socjalizmu i groteskowe parodie chrześcijańskich symboli odzwierciedlające polski katolicyzm. Twórcy Scorna, App Studio, pochodzą z Serbii i... Czy naprawdę dziwić powinno, że dzieło sztuki o takiej wymowie ugotowało się w kotle bałkańskim? No dobrze. Ktoś może powiedzieć i znając życie, powiedziałby w komentarzach, gdybym zdecydował się nie poruszyć tego tematu. Scorn to eksploracja heideggerowskich idei egzystencjalistycznych. Wszystko to oczywiście bardzo ciekawe, ale o czym właściwie jest ta gra? Na tym podstawowym, fabularnym poziomie. Kto i dlaczego wywołał tę wojnę, która zrujnowała świat przedstawionej gry? Czemu bohaterowie zachowują się tak, jak się zachowują? Jaki jest dokładny kontekst tego, co się dzieje? Bo jasne, metafory i symbolika są fajne i ciekawe, ale przecież świat gry ewidentnie wykreowany został według jakiejś wewnętrznej logiki. Mógłbym odpowiedzieć na to pytanie słowami... Cóż, twórcy zdecydowali się zostawić to do interpretacji odbiorców i nie ujawniać tych rzeczy... Ale raz, że byłaby to nudna, rozczarowująca odpowiedź, a dwa, że ktoś w komentarzach na 100% zacząłby mi zarzucać braki w wiedzy, bo przecież twórcy Scorna wydali kolekcjonerskiego artbooka, który zawiera w sobie komentarze zdradzające wiele tych tajemnic. Dobrze zatem. Porozmawiajmy również i o tym. Kilka lat temu spotkało mnie coś, co z perspektywy czasu uważam za najlepsze doświadczenie zawodowe w moim życiu. Lepsze od wydania mojej debiutanckiej powieści, lepsze od momentu, w którym zacząłem utrzymywać się z tego, co robię, lepsze od wydania mojej książki publicystycznej. Otóż wskutek niezwykle pomyślnego zbiegu okoliczności zostałem wraz z grupką innych, szalenie utalentowanych i doświadczonych osób zatrudniony przez ambitne studio celem stworzenia od podstaw całkowicie nowego uniwersum do wykorzystania w dużym, multimedialnym projekcie. To sprawiło, że przez pół roku kilka razy w tygodniu wsiadałem w pociąg, udawałem się do miasta stołecznego Warszawy i w przestronnym, klimatyzowanym biurze dyskutowałem z najfajniejszymi ludźmi, jakich miałem przyjemność w życiu spotkać, o potencjalnych pomysłach na nowe światy, na historię tych światów, ich kultury, zasady, podług których te światy mogłyby funkcjonować i ramy, w których to światotwórstwo musiałoby się znajdować. Naszym zadaniem było stworzenie nieskończonego, zamkniętego dzieła, ale tego, co w branży określa się mianem Biblii Uniwersum. Konstelacji współgrających ze sobą i trzymających się kupy idei, które wykorzystane zostaną później przez scenarzystów i autorów pracujących w ramach tego projektu. Celem było nie tylko stworzenie spójnego, interesującego świata, który daje dużą przestrzeń na opowiadanie w nim zajmujących, zróżnicowanych historii,
ale też określenie zasad i limitów, dzięki którym dzieła tworzone w ramach tego uniwersum będą utrzymywały pewien racjonalny poziom spójności. Biblie uniwersów są popularnym narzędziem, wykorzystywanym głównie w sytuacjach takich jak ta, którą opisałem przed chwilą, ale i w projektach pomyślanych z nieco mniejszym rozmachem, jak choćby seriale telewizyjne, przy których pracuje więcej niż kilkoro scenarzystów i wszyscy oni muszą mieć zbliżone zrozumienie historii, którą wspólnie opowiadają, jej konwencji, tonu i kontekstów narracyjnych. Istotne jest, by pamiętać o tym, że nie wszystkie informacje w Biblii Uniwersum przekładają się na rzecz, którą otrzymują odbiorcy. Wyobraźmy sobie drugoplanowego bohatera serialu obyczajowego, o którym z Biblii Uniwersum możemy dowiedzieć się, iż ma on chorującą na cukrzycę siostrę. W samym serialu ta siostra, czy choćby jakakolwiek bezpośrednia wzmianka o niej, może nie pojawić się ani razu, ale ponieważ scenarzyści mają dostęp do tej informacji, daje im ona lepsze pojęcie, kim jest ta postać i wskazówki, jakie może mieć cechy charakteru wynikające z tego kontekstu. Może jest trochę bardziej opiekuńcza, bo w dzieciństwie musiała dbać o swoją siostrę. Może ma kompleksy mniej kochanego dziecka, bo jej rodzice z oczywistych powodów więcej czasu i troski poświęcali jej siostrze. Może ma znajomość pewnych medycznych terminów związanych z cukrzycą. Wszystko to kreowane jest pośrednio, poprzez ten niewidzialny dla odbiorców kontekst, który czyni daną postać nieco głębszą. Jeśli jesteście programistami, a zaskakująco liczna część moich widzów zdaje się uprawiać tę profesję, myślę, że najłatwiej będzie wam to zrozumieć, wyobrażając sobie Biblię Uniwersum jako backend dla gotowego dzieła będącego frontendem. Nie jest to idealna analogia, ale wydaje mi się, że wystarczająco dobrze oddaje sens tej sytuacji. Oczywiście, Biblia Uniwersum zawiera też całe mnóstwo innych informacji. Idei, które nigdy nie są eksplorowane, albo takich, które z czasem uznane zostały za zły pomysł i są ignorowane, albo alternatywnych pomysłów na rozbudowanie jakiegoś wątku, które z czasem się zdezaktualizowały, albo inne tego typu rzeczy. Zmierzam do tego, że dzieło samo w sobie nigdy nie odzwierciedla swojej Biblii Uniwersum w 100%. A Biblia Uniwersum nigdy nie powinna być traktowana jako obiektywne źródło wiedzy o jakimś dziele i żadna treść w niej zawarta nie powinna być argumentem rozstrzygającym w dyskusji o tym dziele, ani w jego interpretacji. Mówię tu o tym wszystkim, ponieważ w trakcie researchu do tego materiału co najmniej kilka razy natrafiłem na opinię, że kluczem do zrozumienia tego, co właściwie dzieje się w Skornie, grze, w której nie pada ani jedno słowo i w której nie odnajdujemy żadnego możliwego do rozpoznania i zdekodowania tekstu pisanego, jest wydany jakiś czas po jej premierze artbook. W tym artbooku, poza absolutnie zachwycającymi grafikami koncepcyjnymi i innymi materiałami produkcyjnymi stworzonymi na potrzeby gry, znajdujemy również informacje o świecie przedstawionym, przybliżające nam jego historię oraz kontekst. Co może być interesujące z produkcyjnego punktu widzenia i zdecydowanie stanowi fajny dodatek do samej gry, ale w żadnym razie nie powinno się go traktować jak jakiegoś brakującego ogniwa, które otworzy przed nami prawdziwe znaczenie Skorna. Zdaję sobie sprawę z tego, że z gry w trakcie produkcji wycięto bardzo wiele rzeczy. Przeciwników, broni, poziomów, scen i ogólnie narracyjnej zawartości, ponieważ ambicje twórców Skorna przerosły czas oraz budżet, który mieli do dyspozycji. Ale coś wam powiem. Nawet gdyby twórcy mieli tyle czasu i pieniędzy, by zawrzeć w tej grze wszystko to, co chcieli, najprawdopodobniej nie sprawiłoby to, że Skorn stałby się konwencjonalną narracją, w której spotykamy dziesiątki wymiotujących na nas dialogami postaci niezależnych i odnajdujemy długie akapity tekstu pisanego, jak w Skyrimie albo innym RPG-u z tradycyjnym światem przedstawionym. To najpewniej nadal byłby utwór czysto nastrojowy. Po prostu dłuższy i nieco bardziej rozbudowany utwór nastrojowy, ale wciąż dzieło, które używa swoich elementów narracyjnych nie po to, by opowiadać spójną historię, ale by budować drogowskazy dla naszych odczuć i emocji. Wszystkie, z braku lepszego słowa, kanoniczne informacje, które możemy znaleźć w tym artbooku, istnieją na tej samej zasadzie, na jakiej wszystkie, z braku lepszego słowa, kanoniczne informacje istnieją w Biblii Uniwersum, albo Design Docu, albo innym tego typu dokumencie, bo to właśnie stamtąd zostały zaczerpnięte. Są narzędziami, których twórcy gry użyli, by skonceptualizować rzeczy, jakie ostatecznie znalazły się w grze. Mają wartość jako garść ciekawostek pokazujących tok myślenia twórców gry, ale nie są integralną częścią gry. To od samego początku nie miała być tradycyjna, konwencjonalna opowieść. I gra nie stałaby się ciekawszym, bogatszym doświadczeniem tylko dlatego, że znalibyśmy więcej neologizmów i mitologii świata przedstawionego. Znając życie, mogłaby stać się uboższym, bo cała ta narracyjna ornamentyka odwracałaby uwagę od tematycznego rdzenia gry. Powtórzę to raz jeszcze. Skorn to nie opowieść. Skorn to doświadczenie i kontekstowy minimalizm tej gry jest elementem tego doświadczenia. Elementem równie ważnym co oprawa wizualna i oczywiście rozgrywka, która zresztą budzi bardzo wiele kontrowersji, jest przedmiotem częstej krytyki. Według mnie, niemal zupełnie nieuzasadnionej, ale żeby o tym porozmawiać,
Musimy najpierw powrócić do innej gry komputerowej bezpośrednio inspirowanej twórczością Gigera. Pamiętacie minigierki z Obcego Izolacji? W tym survival horrorze główna bohaterka Amanda Ripley posiada urządzenie, za pomocą którego może hakować elektroniczne zamki w drzwiach oraz lokalne komputery. Hakowanie odbywa się w czasie rzeczywistym, bezpośrednio w świecie gry. Amanda przykłada urządzenie do hakowanego obiektu, po czym gramy w minigierkę na niewielkim i pokrytym delikatnymi zakłóceniami ekranie. Minigierek jest kilka rodzajów i na ogół aktywują się one losowo. Nigdy nie wiemy, na którą natrafimy tym razem. Wszystkie są bardzo krótkie i bardzo proste, nie stanowią żadnego wyzwania intelektualnego i bardzo niewielkie wyzwanie manualne, najczęściej sprowadzają się do naciśnięcia przycisku w odpowiednim momencie albo dopasowania prostych kształtów do podanego wzoru. Nawet nieszczególnie rozgarnięty ośmiolatek byłby w stanie bez najmniejszego problemu uporać się z każdą z tych łamigłówek w kilkanaście sekund. Czemu więc fantastyczno-naukowy horror przeznaczony wyłącznie dla dorosłych osób zawiera w sobie tak trywialne, niemal obrażające inteligencję gracza minigierki? Czyżby był to zły design gry? Nie, wbrew pozorom ma to większy sens. Czy twórcy Obcego Izolacji nie potrafili wymyślić niczego bardziej interesującego? Wątpię, by był to powód. A może to gracze, niezależnie od wieku, mają z reguły inteligencję na poziomie nieszczególnie rozgarniętego ośmiolatka? Dyplomatycznie uniknę poruszenia tej kwestii. Nie, w tym konkretnym przypadku sytuacja wygląda tak, a nie inaczej, ponieważ minigierki są elementem pewnego większego, nieco bardziej złożonego projektu. Ich rolą nie jest stanowienie dla gracza wyzwania jako takiego. Ich rolą jest zajęcie uwagi gracza w takim stopniu, by zmusić go do skupienia się na czymś innym niż uważne obserwowanie otoczenia. Obcy Izolacja to gra, w której lwią część rozgrywki poświęcamy na ukrywaniu się przed tropiącym nas, niemożliwym do uśmiercenia zagrożeniem. Tytułowym obcym, ksenomorfem. Nieustanne rozglądanie się i nasłuchiwanie jest sednem. Jeśli chcemy przetrwać, musimy wiedzieć, gdzie aktualnie znajduje się nasz prześladowca. Musimy wypatrzeć go albo dosłyszeć, zanim on wypatrzy albo dosłyszy nas pierwszy. Bo jeśli do tego dojdzie... Cóż, w starciu z nim nie mamy najmniejszych szans. Wcześniej wspomniałem o tym, że hakowanie jest procesem, który odbywa się w czasie rzeczywistym. Gra nie pauzuje się, gdy wchodzimy w ekran hakowania. Świat przedstawiony wokół nas nie zamiera, wszystko dzieje się w nim w tym samym tempie, w jakim działo się do tej pory. To oznacza, że w trakcie hakowania nie tylko nasze pole widzenia jest ograniczone, ale też my, gracze, musimy skupiać nasz wzrok i naszą uwagę na tym małym, niewyraźnym ekraniku, na którym rozwiązujemy tę prostą łamigłówkę. W czasie, gdy za naszymi plecami w każdej chwili może pojawić się ksenomorf. A my przez cały czas mamy dojmującą świadomość tego faktu. Co oznacza, że zmuszeni jesteśmy do dzielenia uwagi, jednoczesnego skupiania się na wygraniu minigierki oraz zwracania uwagi na to, co się dzieje poza krawędzią ekranu urządzenia hakującego oraz nasłuchiwania, czy nie zbliża się do nas coś gigerowskiego. I nagle ta prosta minigierka przestaje być aż tak prosta, bo nasz stojący w mentalnym rozkroku umysł jest bardzo podatny na rozproszenie i popełnianie błędów, co wydłuża rozwiązywanie zagadki i generuje coraz większy stres oraz momenty pełnej frustracji, paniki. Innymi słowy, gra wykorzystuje mechanikę hakowania nie po to, by dać nam rzeczywiste wyzwanie, ale jako element kombinacji bodźców, które mają na celu wprowadzenie nas w określony stan emocjonalny. Minigierki same w sobie, w rozgrywkowej izolacji, mogą wydawać się słabe, trywialne, nieciekawe, może nawet obraźliwie łatwe. Jednak jako element większej struktury są one częścią przemyślanego równania, którego wynik jest bardzo efektywny. I mówię tu o tym wszystkim, ponieważ pod wieloma względami Scorn zaprojektowany został w podobny sposób. Scorn jest bowiem dziełem, które absolutnie i kategorycznie odmawia tłumaczenia swoim odbiorcom właściwie czegokolwiek. W grze nie ma żadnego samouczka, początkowy etap nie robi niczego, by zaznajomić nas ze sterowaniem i wewnętrzną logiką gry, na przestrzeni rozgrywki nie ma żadnych dialogów ani tekstu czytanego, poza elementami interfejsu, takimi jak menu główne albo opis klawiszy. Do czego służy ten przycisk? Czemu nie mogę pociągnąć za tamtą dźwignię, choć gra oznacza ją jako element interaktywny? Czy ta przekładnia jest istotna dla rozwiązania zagadki teraz, w tym momencie, czy może muszę najpierw wykonać jakąś czynność, by użyć jej dopiero potem? Tego wszystkiego musimy dowiedzieć się metodą prób i błędów, wchodząc w interakcje z otoczeniem i poszczególnymi jego elementami oraz obserwując, jakie rezultaty mają nasze poczynania. To z kolei sprawia, że gra ma bardzo wysoki próg wejścia i wyobrażam sobie, że wiele osób odbije się od niej już w przeciągu kilkunastu pierwszych minut. Pierwsza przedstawiona w grze łamigłówka, którą musimy rozwikłać, by na dobre rozpocząć naszą wędrówkę, wspomniane na początku wydłubanie nierozwiniętego humanoida z jego kokonu, na pierwszy rzut oka wydaje się przytłaczającym gordyjskim węzłem, który wymaga od nas poruszania się po trzech różnych poziomach, rozwiązania dwóch jednostkowych mini zagadek, oswojenia się z często nieporęcznymi narzędziami sterowniczymi kompleksu, w którym rozwiązujemy tę łamigłówkę, a i to dopiero już po tym, jak rozgryziemy w końcu, co do czego służy, co się czym robi i czego właściwie chce od nas ta gra. Bo sama gra niczego nam nie wyjaśni, niczego nam nie podpowie, nie podsunie żadnych mniej lub bardziej subtelnych wskazówek, by naprowadzić nas na właściwy trop. Gwarantuję wam, że pierwszy kwadrans z Korna spędzicie włócząc się w kółko po okolicy, pociągając za dostępne wam dźwignie, wchodząc w interakcje z oprzyrządowaniem, jeżdżąc po poszczególnych piętrach za pomocą windy, przesuwając te elementy układanki, które przesunąć możecie, nie rozumiejąc, co właściwie robicie i czemu to robicie, ani nawet czy wasze działania do czegokolwiek prowadzą, a jeśli, to czy przybliżają was do rozwiązania tej łamigłówki, czy może was od niej oddalają. Jakikolwiek progres uda wam się poczynić, uda się to przypadkiem. Gdy tylko zaczniecie rozumieć, co robicie i rozgryziecie rozwiązanie, gra przepuści was dalej do następnej łamigłówki, która wygląda zupełnie inaczej niż ta pierwsza, która zbudowana została z innych klocków i która działa podług innej logiki. I wszystko zacznie się od początku. W wielu grach logiczno-zręcznościowych, opierających się na rozwiązywaniu serii zagadek środowiskowych, takich jak choćby Portal czy Quantum Conundrum, zagadki te mają z reguły przyjazną, czytelną strukturę. Zaczynamy od najprostszych, które stopniowo oswajają nas z udostępnionymi nam narzędziami i uczą nas wewnętrznej logiki gry oraz jej świata przedstawionego. Te zasady pozostają stałe, po prostu stopniowo rozbudowywane są o nowe reguły i elementy, które stopniowo podkręcają wyzwanie i ciekawie komplikują gameplay. W Scorn natomiast pierwsza zagadka w żadnym wypadku nie jest najłatwiejszą z tych, na które natrafiamy na naszej drodze. Umiejscowiłbym ją raczej gdzieś w połowie rankingu. W dodatku każda łamigłówka zbudowana została w zupełnie inny sposób. Jasne, jest kilka stałych elementów, procesów i zasad, które są spójne i działań, które zawsze przynoszą identyczny rezultat, ale jest ich bardzo niewiele i nawet w ich sytuacji nigdy nie możemy być do końca pewni, że utrzymają się one dłużej niż do zakończenia zagadki. Pulpity z dźwigniami w całej grze wyglądają identycznie. Ale co się stanie, gdy pociągniemy za dźwignię tym razem? Tego nie wiemy, dopóki za nią nie pociągniemy. Wszystko to sprawia, że o ile w Scorn większość zagadek jest stosunkowo prostych i przez wiele z nich da się przedrzeć nawet dość bezmyślną szarżą prób i błędów, to wyzwaniem jest samo zrozumienie, czego chce od nas gra. Jak dokonać tego, czego od nas chce i czy aby na pewno dobrze zrozumieliśmy, czego od nas chce. Odpowiedź na to ostatnie pytanie na ogół brzmi nie, bo grając za pierwszym razem często po drodze uświadamiamy sobie, że przegapiliśmy jakiś komponent zagadki. Jakąś dźwignię, albo przełącznik, albo klucz ukryty w trudnym do odnalezienia zakamarku. Albo wykonujemy jakieś czynności w nieprawidłowej kolejności, co zmusza nas do dodatkowego przemierzania cały czas tych samych przestrzeni i nadziei, że tym razem się uda. Być może słuchacie tego wszystkiego z lekkim przerażeniem i zastanawiacie się, jak ktokolwiek mógłby z własnej woli chcieć grać w tak frustrująco enigmatyczną i nieprzyjazną grę. Ale przypomnijcie sobie sytuację z Obcego Izolacji. Tak samo jak w tamtej grze, w Scorn zagadki nie są wyzwaniem samym w sobie. Ich celem nie jest dostarczenie przyjemnego, interesującego i satysfakcjonującego wyzwania. Ich celem jest wprowadzenie nas w pewien stan emocjonalny. W Obcym Izolacji był to stan narastającej paniki. W Scorn jest to poczucie wyobcowania i dezorientacji. Cała gra we wszystkich swoich aspektach, od oprawy audiowizualnej poprzez enigmatyczny sposób prowadzenia narracji, aż po poszczególne komponenty rozgrywkowe, zaprojektowana została właśnie po to, by wprowadzić nas w ten stan i utrzymać nas w nim możliwie najdłużej. To dlatego łamigłówki zostały zaprojektowane w taki, a nie inny sposób. To dlatego zmuszają nas do nieustannej, początkowo chaotycznej i bezcelowej eksploracji. To dlatego gra uparcie i konsekwentnie odmawia nam tłumaczenia czegokolwiek. To właśnie dlatego ciężar wyzwania przeniesiony został z technicznego poziomu komplikacji, czyli tego, jak trudna jest łamigłówka, na jej kompleksowość, czyli to, jak wiele ma elementów rozstrzelonych po całej dostępnej w danym momencie lokacji. I przekłada się to również na inne elementy rozgrywkowe. Bo Scorn jest nie tylko przygodówką, w której naszym zadaniem jest pociąganie za dźwignię i otwieranie kolejnych drzwi. Scorn to także strzelanka. I co na tym etapie pewnie nie jest dla Was żadnym zaskoczeniem, strzelanie również jest w tej grze pomyślane w taki sposób, by wzmacniało to poczucie dezorientacji, izolacji, bezradności i braku jakiejkolwiek sprawczości. Przyjrzyjmy się pierwszej broni, którą dostaje do ręki nasza postać. W teorii jest to nie tyle broń, co narzędzie wyposażone w tłok, którego używamy, by aktywować niektóre elementy aparatury sterowniczej. W praktyce możemy tym tłokiem przyłożyć przeciwnikowi i zadać mu w ten sposób obrażenia. Niewielkie obrażenia, ale w początkowych kwadransach gry będzie to nasza jedyna broń, a jeśli przegapimy pierwsze stanowisko, z którego można pozyskać pistolet, a z tego co wyczytałem na Reddicie i na forum Steama jest to całkiem możliwe przeoczenie, będzie nią jeszcze dłużej. Co gorsza, wbrew temu co może sugerować budowa tego narzędzia, działa ono wyłącznie na krótki dystans. Jeśli chcemy zadać przeciwnikowi obrażenia, musimy się do niego zbliżyć, a zatem wystawić się na atak. Jakby tego było mało, żeby wyprowadzić uderzenie, trzeba najpierw przejść w tryb celowania, co spowalnia naszą postać i w znaczny sposób ogranicza jej mobilność. I to jest moment, w którym uświadamiamy sobie dwie rzeczy. Po pierwsze, Scorn nie jest w pełni diegetyczną grą. Posiada bowiem interfejs podręczny z dziwnymi symbolami, które z czasem okażą się paskiem zdrowia i licznikiem amunicji. Po drugie, nasza bojowa wytłaczarka posiada regenerujący się wprawdzie, ale limitowany pasek energii. Oznacza to, że o ile nie jesteśmy w stanie wyczerpać jej amunicji i nie musimy jej przeładowywać, to wciąż nałożone jest na nas ograniczenie. Za jednym razem możemy wyprowadzić jedynie dwa uderzenia. Po wyprowadzeniu drugiego, pasek energii naszej broni się wyczerpie i musimy odczekać, zanim będziemy w stanie zadać kolejne. Więc po drugim uderzeniu najmądrzej będzie wyjść z trybu celowania i zacząć uciekać, bo z reguły dwa uderzenia to za mało, by wyeliminować nawet najsłabsze monstrum. O tych nieco silniejszych nawet nie wspominając. Musimy zatem chwilę odczekać, zanim ponowimy atak. Jak długą chwilę? Ciężko ocenić, bo w trakcie ucieczki wychodzimy z trybu celowania, więc pasek energii znika z naszego ekranu. Żeby go podejrzeć, musimy ponownie wejść w tryb celowania, co, jak już wspomniałem wcześniej, znacząco nas spowalnia i jeśli nie odbiegliśmy dostatecznie daleko, praktycznie gwarantuje, że monstrum, z którym walczymy, nas dopadnie. Bo przeciwnicy są w tej grze dokładnie tacy jak my. Zdezorientowani, okaleczeni i wiotcy, ale jednocześnie szalenie zdesperowani. Atakują powoli i niemal na oślep, ale atakują z rozpaczliwą determinacją. Tak samo jak my. Wszystko to czyni walki chaotycznymi i nieskoordynowanymi. Często ponosimy porażkę i nasza postać ginie nie dlatego, że podczas walki popełniliśmy jakieś krytyczne błędy, ale dlatego, bo samo podjęcie walki było w danej sytuacji krytycznym błędem. Na szczęście, jeśli przetrwamy kilkanaście pierwszych kwadransów gry, w końcu zdobędziemy odrobinę bardziej konwencjonalną broń palną, która w praktyce nie jest jakoś specjalnie lepsza. To prawda, że ma znacznie większy zasięg, ale na tym kończą się dobre wieści. Po pierwsze, amunicji jest bardzo niewiele i wydzielana jest nam wyłącznie z nielicznych stanowisk, które napotykamy w trakcie naszej wędrówki. Stanowiska te nie produkują amunicji, a jedynie zawierają w sobie bardzo ograniczoną jej ilość. W dodatku możemy mieć przy sobie zaledwie kilkanaście sztuk amunicji, 2-3 pełne magazynki. Co więcej, pierwszy pistolet zadaje niewiele większe obrażenia niż ten nędzny dziurkacz, na który skazani byliśmy do tej pory i na który nadal jesteśmy skazani z powodu niewielkiej ilości amunicji. Bo nie jest jej wystarczająco wiele, by uporać się ze wszystkimi napotkanymi po drodze monstrami. Na szczęście spora część z nich jest stosunkowo terytorialna i nie ściga nas zbyt długo, ale, jak już zostało powiedziane, sama kompozycja rozgrywki zmusza nas do nieustannego przekraczania ich terytorium. Więc albo zużywamy drogocenną amunicję, by oczyścić teren, albo godzimy się na nieustanne ryzyko nieplanowanej konfrontacji. A to jeszcze nie koniec złych wiadomości, bynajmniej. Otóż animacje zmiany broni są bardzo długie, co sprawia, że po wyczerpaniu amunicji podjęcie walki nie jest kwestią ułamka sekundy, tylko kilku zatrważająco długich chwil, w trakcie których jesteśmy całkowicie bezbronni. Co więcej, uzupełnianie magazynka jest jeszcze dłuższym procesem. W dodatku jest procesem, którego nie jesteśmy w stanie anulować w połowie. Nasz bohater przeładowuje broń pocisk po pocisku, aż do ponownego wypełnienia magazynka albo wyczerpania amunicji podręcznej. Nie jesteśmy w stanie mu przerwać, nie jesteśmy w stanie zmienić zdania, nie możemy wybrać jedynie częściowego, ale dzięki temu szybszego przeładowania broni. Wszystko to oznacza, że każda pochopnie albo panicznie podjęta decyzja w trakcie walki ma bardzo bolesne konsekwencje. Nadszarpnięte zdrowie możemy ratować stosunkowo konwencjonalnymi apteczkami, które w tej grze mają postać krwistych pęcherzy rozmiaru mniej więcej ludzkiego oka, a które, tak samo jak w przypadku amunicji, pozyskujemy z odnajdywanych po drodze automatów, których, tak samo jak w przypadku amunicji, jest bardzo niewiele, a samych pęcherzy, tak samo jak w przypadku amunicji, możemy mieć przy sobie ograniczoną liczbę. I o ile każdy z tych pęcherzy odnawia dość solidną ilość punktów zdrowia, a nasz pasek zdrowia jest sensownie długi, to mamy ich tak mało, że przez większość czasu nie ma mowy o czymś takim jak komfortowy ich nadmiar. Śmierć jest więc w Skornie czymś, co będzie przytrafiało się naszej postaci regularnie i tu pojawia się kolejny wybój. Gra nie posiada opcji szybkiego zapisu rozgrywki, ani w ogóle jakiegokolwiek manualnego zapisu rozgrywki. Skazani jesteśmy na automatyczne zapisy dokonywane przez grę w regularnych i raczej sensownych momentach. Póki co nie ma w tym niczego dziwnego. Wiele gier, szczególnie tak ściśle wyreżyserowanych jak Skorn, używa podobnego systemu, by regulować w ten sposób poziom trudności oraz uniemożliwić graczowi przeżonglowanie się sejwowaniem przez szczególnie trudne etapy, albo przypadkowe wsejwowanie się w jakąś sytuację bez wyjścia, gdy gracz nie posiada zasobów potrzebnych do pokonania danego wyzwania. Unikalne jest w tym przypadku coś innego. Gry, które korzystają z automatycznych zapisów, zazwyczaj informują gracza o tym, kiedy następuje ten zapis. Na ogół za pośrednictwem migoczącej albo obracającej się ikonki w rogu ekranu. Dzięki temu gracz wie, kiedy może odetchnąć z ulgą, bo oznacza to, że gra nie cofnie go do poprzedniego punktu zapisu. Wie, że w tym momencie może pozwolić sobie na nieco bardziej ryzykowne eksperymenty, bo skoro zapis był chwilę temu, nawet w przypadku śmierci gra nie cofnie go jakoś specjalnie daleko. I wie, że jest to moment, w którym może wyłączyć grę i odejść od konsoli albo peceta, nie usuwając tym samym poczynionego do tej pory postępu. Skorn tego nie robi. O ile automatyczne zapisy są stosunkowo częste i na ogół dobrze pomyślane, o tyle gra nigdy nie wyświetla nam żadnej ikony ani komunikatu, że oto następuje zapis rozgrywki. Skorn ma bardzo linearną strukturę, nie ma w niej prawie żadnych cięć czy przeskoków czasowych, a pomijając kilka bardzo specyficznych sytuacji, całość obserwujemy w czasie rzeczywistym, z nieprzerwanej perspektywy pierwszej osoby. Oznacza to również, że gra nie posiada tradycyjnych ekranów ładowania, wszystko doczytuje się w locie, w trakcie rozgrywki. Nie mamy absolutnie żadnych wskazówek w kwestii tego, że poczyniliśmy progres na tyle znaczący, by dokonał się zapis gry, ani tego, czy zapis w ogóle się dokonał. Mamy jedynie narastające poczucie stresu wynikające z faktu, że jeśli wdamy się w jakąś walkę i ją przegramy, jeśli pasek zdrowia naszej postaci wyczerpie się całkowicie, gra może pozbawić nas 5, 10, 15 minut poczynionego postępu. Nie mamy pojęcia i nie dowiemy się, dopóki to nie nastąpi. Widziałem bardzo wiele krytycznych opinii na temat wszystkich tych rzeczy, szczególnie mechanik walki, które nawet najbardziej wyrozumiałym graczom w Skorna przysporzyły srogiego bólu głowy i wielu frustracji. I zgadzam się, że są one frustrujące, niewygodne, niekomfortowe, a często najzwyczajniej w świecie nieuczciwe. Czasami giniemy nawet nie tyle z naszej winy, ale dlatego, ponieważ wszystkie te sadystyczne mechaniki rozgrywkowe nakładają się na siebie w sposób, który uniemożliwia nam cokolwiek poza porażką. We właściwie każdej innej grze byłoby to obiektywną, bezdyskusyjną, godną wytknięcia wadą. W Skorn jednak... Cóż, w Skorn jest to adekwatne. Pozwólcie, że zadam wam jedno pytanie. Możecie odpowiedzieć na nie w komentarzach albo prywatnie, wyłącznie w przestrzeni swoich głów. Po co obcujemy ze sztuką? W tym przypadku z grami. Istnieje oczywiście całe mnóstwo możliwych i całkowicie adekwatnych odpowiedzi na to pytanie, ale zdecydowaną większość z nich można sprowadzić do jednej prostej motywacji. Obcujemy ze sztuką, żeby coś poczuć. Oczywiście dobra sztuka, w bardzo szczególnej, bardzo konkretnej definicji słowa dobra, budzi w nas uczucia po to, by coś z nimi zrobić. Może coś nam pokazać, może coś nam udowodnić, może potwierdzić nasze intuicje lub założenia, może je zakwestionować. Ale nawet po tę słabą sięgamy, by wywołała ona w nas jakieś emocje. Idziemy do kina na film komediowy, żeby się pośmiać. Czytamy horror, by się przestraszyć albo przynajmniej zaniepokoić. Słuchamy relaksującej muzyki, by się wyciszyć. Każde medium dysponuje własnymi, unikalnymi dla siebie sposobami, za pomocą których wprawia nas w ten nastrój, w który chce nas wprawić. W grach są to interakcje w ramach mechanik rozgrywkowych. Satysfakcja czerpana z pokonania hordy przeciwników w rekordowym czasie. Lęk towarzyszący podróży przez upiorne ruiny w sytuacji, gdy kończą nam się zasoby i ulga w momencie, gdy po takiej podróży w końcu dotrzemy do punktu kontrolnego. To cholernie satysfakcjonujące wrażenie zaiskrzenia neuronów, gdy po wielu kwadransach zmagania się z zagadką logiczną, nagle wszystkie elementy nabierają sensu i w końcu udaje nam się znaleźć rozwiązanie. Obcujemy ze sztuką, żeby coś poczuć i na ogół chcemy czuć pozytywne, sprawiające przyjemność uczucia, jak radość, ekscytację, zaciekawienie, napięcie. Nawet lęk, który w kontrolowanych warunkach staje się przyjemnym dreszczykiem grozy. Istnieje jednak sztuka, zwykle z tego właśnie powodu uznawana za trudniejszą i nieco bardziej wymagającą, która zaprasza nas do odczuwania i eksplorowania innych emocji, już nieco bardziej skomplikowanych, już nieco mniej komfortowych. Scorn jest właśnie tego rodzaju dziełem i zauważyłem, że sporo krytyki pod adresem tej gry wynika właśnie z niezrozumienia tego faktu. Nie, Scorn nie jest złą grą dlatego, bo strzelanie jest trudne i nieuczciwe, a zagadki dezorientujące i mało intuicyjne. Scorn jest grą o poczuciu bezradności i zagubienia, o byciu wrzuconym w świat, który sam w sobie nadaje nam kontekst i niejako formuje nasz stosunek do samego siebie, a przez to i do nas samych. Scorn jest także, i prawdopodobnie nawet przede wszystkim, galerią. Grupka bardzo pracowitych, bardzo zaangażowanych artystów poświęciła niemal dekadę na zaprojektowanie oraz stworzenie setek modeli, tekstur i animacji, które jakością dorównują, a miejscami nawet przewyższają te z gier wyprodukowanych przez międzynarodowych gigantów pokroju Microsoftu czy Sony. Oczywistym jest, że zaprojektowali mechaniki rozgrywkowe w taki sposób, by zmotywować nas do patrzenia na ich pracy, do nieustannego przemierzania pieczołowicie wykreowanych przez nich przestrzeni, do wprawienia nas w poczucie egzystencjalnego lęku, niepewności i bezradności, w stan umysłu, w którym ich praca podziała na nas tak, jak działać powinna. I niektóre decyzje artystyczne podjęte przez twórców gry mogły wygenerować pewne nieporozumienia. Zwykle nie mam najmniejszych problemów z kwestionowaniem inteligencji graczy, ale w tym konkretnym przypadku ich konfuzja może być przynajmniej częściowo wytłumaczalna. Ponieważ Beksiński i szczególnie Giger są tak rozpoznawalnymi artystami w głównym nurcie kultury popularnej, podejrzewam, że większość graczy, widząc Scorna, zakładała, że dostanie coś w stylu Dooma albo Painkillera z nieco bardziej interesującym stylem wizualnym, a nie heideggerowski eksperyment z mechanikami rozgrywkowymi umyślnie zaprojektowanymi w taki sposób, by frustrować i alienować odbiorcę. Może to kwestia tego, że gry komputerowe są tak specyficznie skomercjalizowanym medium, w którym prawie wszystko wrzucone jest do jednego i tego samego worka, niezależnie od klasy, jakości produkcji, grupy docelowej czy budżetu. Ponieważ istnieje tylko kilka cyfrowych kanałów dystrybucji gier, a oferta prawie wszystkich z nich jest niemal dokładnie taka sama, fani wysokobudżetowych gier akcji są zwykle o jedno kliknięcie od jakiegoś niszowego, artystycznego symulatora chodzenia, w którym atak wielkiego lovecraftowskiego potwora na platformę wiertniczą jest metaforą bezradności angielskiej klasy robotniczej lat 70. w obliczu neoliberalnych reform Margaret Thatcher.
Tak, taka gra faktycznie istnieje i jest naprawdę całkiem niezła. Nie jakaś wybitna, ale całkiem niezła. Może kiedyś o niej porozmawiamy.
To sprawia, że bardzo wielu graczy zakłada, iż każda gra powinna być dla nich, albo przynajmniej dla kogoś takiego jak oni. A to z kolei generuje nieporozumienia, takie jak chłodne przyjęcie Scorna, bo ktoś pokazał fanom Battlefielda i Fortnite'a serbską grę. To trochę tak, jakby pokazać osobom czytającym wyłącznie Harry'ego Pottera jakąś serbską książkę, powiedzmy słownik hazarski. Albo fanom Gwiezdnych Wojen i hollywoodzkich filmów superbohaterskich, serbski film... Nieważne. Ważne jest natomiast coś nieco innego. Ponieważ żyjemy w epoce poptymizmu, w której porzuciliśmy konwencjonalny podział na kulturę niską i wysoką, wielu odbiorców podchodzi do tejże kultury w domyślnie, użyję tu słowa, którego bardzo nie lubię, roszczeniowy sposób. I gdy natrafia na tekst kultury, który nie zaspokaja ich odruchowych, intuicyjnych oczekiwań, traktuje to nie jak punkt wyjścia do rozważań na temat natury dzieła, z którym obcuje, swojego osobistego stosunku do sztuki, swojej relacji z tym dziełem, autorskiej intencji, ale jak wadę, którą należy wytknąć, skrytykować i zażądać korekty. Gry komputerowe szczególnie narażone są na takie podejście z uwagi na fakt, jak modalne jest to medium. Jeśli jakiś film ma nieładne, niedopracowane efekty specjalne, to o ile nie ukaże się jego nowa wersja, remaster albo remake, już na zawsze pozostanie filmem z nieładnymi efektami specjalnymi. Jeśli jakaś gra ma błędy, albo niewczytujące się tekstury, albo cokolwiek w tym rodzaju, to jej fani mogą samodzielnie przygotować łatkę, która wyeliminuje ten problem. Co jest fantastyczne, szczególnie w przypadku starszych gier, albo takich, które miały problemy produkcyjne, ale też jednocześnie zwiększa to ryzyko, że jakiś kierowany dobrymi chęciami moder wymoduje z gry coś, co nie było przeoczeniem, wadą lub niedociągnięciem, ale niekonwencjonalnym, lecz świadomym zabiegiem artystycznym. Bez problemu potrafię wyobrazić sobie sytuację, w której jakaś grupka rozczarowanych Scornem fanów buduje nieoficjalne rozszerzenie, w którym dodaje do gry więcej apteczek, nielimitowaną amunicję, możliwość zapisu rozgrywki w dowolnym momencie, power-upy, celniejsze i mocniejsze uzbrojenie oraz dłuższy pasek zdrowia, funkcjonalnie zmieniając całość w jakiś standardowy, mroczny, ociekający adrenaliną i testosteronem shooter dla prawdziwych mężczyzn, coś w stylu Dooma, Forgive Me Father albo Don't Stop Girly Pop. jednocześnie rujnując starannie przemyślane i zaplanowane przez twórców doświadczenie. I nie byłoby w tym absolutnie niczego niewłaściwego, ale też zdradzałoby to pewne niezrozumienie tematu. I to właśnie niezrozumienie, z którym spotykałem się w trakcie researchu do tego materiału, czytając komentarze osób rozczarowanych i sfrustrowanych Scornem, a często nawet zapoznając się z koniec końców dość chłodnymi recenzjami profesjonalnych dziennikarzy growych. Nie oznacza to oczywiście, że gry nie można krytykować, ani że nie ma za co jej krytykować. O ile sam bardzo lubię Scorna, o tyle w trakcie rozgrywki przez właściwie cały czas towarzyszyło mi lekkie rozczarowanie tym, w jak mało kreatywny sposób twórcy tej gry podeszli do źródeł swoich inspiracji. Każda przestrzeń, każde monstrum, obiekt i urządzenie wyglądają niemal jak żywcem przeniesione z którejś z prac Gigera lub Beksińskiego. Niemal. W trakcie pracy nad tym wideoesejem spędziłem sporo czasu oglądając grafiki autorstwa obu tych artystów, ale nie udało mi się znaleźć w Scornie żadnego chamskiego plagiatu którejkolwiek z nich. Nie oznacza to jednak kreatywnego remiksu ani niczego w tym rodzaju, bo twórcy gry starali się trzymać stylu i języka graficznego Gigera i w nieco mniejszym stopniu Beksińskiego tak blisko jak to tylko możliwe, bez jednoczesnego naruszenia praw autorskich. Gra w żadnym razie nie jest plagiatem, jest jednak zżynką. Zżynką inteligentną, kreatywną, skuteczną i wizualnie zachwycającą, ale jednak zżynką. Ujmę to tak. Nie powstanie żadne dzieło sztuki ani tekst kultury zainspirowany Scornem w taki sposób, w jaki Scorn zainspirowany został Beksińskim i Gigerem. Scorn nie ma dostatecznie wiele własnej, unikalnej dla siebie substancji, by zostać tego typu inspiracją. Twórcy tak mocno starali się emulować styl swoich mistrzów, że w bardzo niewielkim stopniu, o ile w ogóle, zdołali uczynić swoją grę czymś wyjątkowym. I zdaję sobie sprawę z tego, że taki był właśnie zamysł i to na tym gra starała się zbudować swój sukces, ale jest z tym podejściem jeden drobny problem. Scorn próbuje wykreować za pomocą swojego stylu wizualnego nastrój alienacji i zagubienia, wrzucając gracza w całkowicie obce i nieznajome dla niego środowisko. Problem polega na tym, że środowisko zbudowane z tych konkretnych klocków w tak bezpośredni sposób nie jest już dla nas obce. Zdzisław Beksiński i Howard Rilips Giger są bezsprzecznie najbardziej wpływowymi artystami w świecie wizualnego horroru. Istnieją dziesiątki, o ile nie setki dzieł. Filmów, seriali, komiksów, rzeźb, gier, okładek płyt, albumów black metalowych i dosłownie czegokolwiek w mniejszym lub większym stopniu inspirowanych estetyką obu tych geniuszy. Łatwiej i szybciej byłoby mi wymienić przykłady współczesnego wizualnego horroru niezainspirowanego bezpośrednio albo pośrednio twórczością tych artystów. Zresztą, skoro już o tym mowa, mam roboczą teorię, że współczesna fascynacja horrorem liminalnym, czyli niepokojem wzbudzanym przez niekomfortowo puste, subtelnie tylko zdeformowane przestrzenie naśladujące realistyczne, codzienne i zwyczajne w swej powszechności miejsca, wykształciła się w reakcji na lekkie zmęczenie i opatrzenie się tej postapokaliptycznej, barokowo rozbudowanej i konceptualnie wyrafinowanej biomechanicznej estetyki, która od dekad dominowała i nadal dominuje w horrorze. Zmierzam do tego, że trudno jest w dzisiejszych czasach zbudować nastrój obcowania z czymś kompletnie nieznanym za pomocą tej właśnie estetyki, ponieważ nie jest już ona nieznana. Jest czymś, co towarzyszyło nam od tak dawna, że niepokojący, subwersywny potencjał tego stylu wizualnego został już w dużej mierze rozładowany. Xenomorph, zdecydowanie najpopularniejsze dzieło Gigera, jest już tak rozpoznawalny i oswojony, że kilka lat temu pojawił się jako skórka w Fortnite. Cały ten kulturowy kontekst sprawia, że przemierzając upiorne lokacje Scorna, lokacje, które nadal robią fantastyczne wrażenie i niczego im nie brakuje, trudno jest poczuć się jak zagubiony rozbitek w obcym, niezrozumiałym świecie. O wiele łatwiej jest, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało, poczuć się jak w domu. Szczególnie jeśli jest się fanem horroru, a to właśnie takie osoby w pierwszej kolejności sięgną po Scorna. Gdyby twórcy nałożyli na ten styl wizualny jakiś własny spin, gdyby weszli z nim w silniejszy dialog, gdyby próbowali zrobić z nim coś nieco bardziej interesującego niż wierne odtwórstwo, może udałoby im się stworzyć coś znacznie mocniej oddziałującego na wyobraźnię, jakąś nową jakość. Ale też nie taki był ich zamysł i, jak sam przyznaję, jest to bardzo dyskusyjna krytyka, uzależniona od naszych oczekiwań i tego, w jaki sposób oddziałuje na nas ten konkretny styl wizualny. A to oczywiście jest kwestią mocno subiektywną. Z drugiej jednak strony, twórcy Scorna zawsze starali się dbać o to, by ich hołd złożony twórczości Gigera i Beksińskiego miał interesującą wymowę symboliczną, nawet jeśli ostentacyjnie korzystali z cudzych symboli. I to jest całkiem interesujące. Porozmawiajmy również i o tym. Jednym z ostatnich miejsc, jakie odwiedzamy w Scornie, jest dziedziniec biomechanicznej technoświątyni. Od razu zaznaczę, że to chyba moja ulubiona przestrzeń w całej grze. Jedna z nielicznych lokacji pod gołym niebem, na którą gra litościwie wypuszcza nas po wielu żmudnych godzinach zamknięcia w megastrukturze. gdzie świat zewnętrzny mogliśmy oglądać z rzadka i na ogół jedynie przez zakratowane okna albo wyrwy w ścianach. Wydawać by się mogło, że po takim klaustrofobicznym maratonie wyjście na światło dzienne będzie przyjemną odmianą, ale ponieważ świat Skorna jest tak zniszczony i wyjałowiony, jakimś cudem nastrój staje się jeszcze bardziej opresyjny i przytłaczający. Na dziedzińcu, przy samym wejściu do świątyni, znajdujemy kilka rzeźb przedstawiających olbrzymie, koplujące ze sobą humanoidalne istoty. Co początkowo może wydawać się dziwne. Skorn jest bowiem grą całkowicie zdeseksualizowaną. Aż do tego momentu nie było w nim niczego choćby sugerującego nawet bardzo symboliczny erotyzm. Wręcz przeciwnie. Gra od samego początku ma przewijające się tematy biologicznej reprodukcji, ale jest to reprodukcja pozbawiona elementu obcowania płciowego. Główny bohater rodzi się w ścianie pełnej kokonów. Królowa krateru wydaje swoje potomstwo na świat partenogenetycznie, bez udziału partnera. Przemoc i dominacja, dwa inne często łączone z erotyzmem tematy, które dogłębnie eksploruje Skorn, również trzymają się w tej grze daleko od jakiejkolwiek seksualizacji. I nagle, tuż pod sam koniec, ni z tego ni z owego gra szczuje nas bardzo transparentnym, bezpośrednim erotyzmem. Początkowo zakładałem, iż twórcy Skorna wiedzieli, że jednym z ikonicznych, najbardziej rozpoznawalnych elementów dorobku artystycznego Hansa Ergigera jest budzący dyskomfort, monstrualny, zdeformowany i zarazem dziwnie kliniczny erotyzm. Jeśli ich gra ma wiernie odzwierciedlać jego styl i wrażliwość twórczą, to nie może w niej zabraknąć również i tego elementu. Później jednak poczytałem nieco o ich inspiracjach i nagle bardzo wiele rzeczy nabrało dla mnie większego sensu. Żeby jednak nabrało go również i dla Was, musimy uczynić ten nieprzyzwoicie długi wideoesej jeszcze dłuższym i porozmawiać o Sigmundzie Freudzie. Sigmund Freud, dwudziestowieczny austriacki neurolog i pionier psychoanalizy, wyróżnił dwa główne popędy ludzkiej natury. Pierwszy z nich nazwał erosem, nawiązując w ten sposób do starogreckiego boga miłości. W ujęciu freudowskim eros jest jednak czymś więcej. Jest ogólną pozytywną siłą, którą można odnaleźć w seksie i miłości romantycznej, ale również w przyjaźni, zażyłości, pasji, miłości własnej, słowem, wszystkich tych rzeczach, które napędzają nas w sposób konstruktywny. Drugi z tych popędów, któremu Freud nie nadał równie zgrabnej nazwy, ale który dziś w tym kontekście określamy jako Thanatosa, analogicznie na rzecz starogreckiego boga śmierci, jest z kolei siłą destruktywną i alienującą. Przemocą, agresją, chęcią niszczenia i rujnowania. Eros zaprasza nas do jednania się, duchowego poprzez sztukę, pasję, wymianę myśli i emocji oraz fizycznego w akcie prokreacyjnym, który stanowi ultimatywne połączenie cielesne, poprzez penetrację i zmysłowe, poprzez orgazm. Thanatos z kolei, popęd ku destrukcji, motywuje nas do przemocy, niszczenia, rujnowania i mordowania. Tu ultimatywnym doznaniem jest zakończenie życia, nieodwracalna strata, która czyni świat uboższym miejscem. Ludzkie cywilizacje oraz każda ludzka jednostka z osobna są zakładnikami obu tych sił. Erosa, który buduje i Thanatosa, który rujnuje. Jeśli cywilizacja ma przetrwać, musi znaleźć sposób na ujarzmienie i okiełznanie obu tych sił. Tak, obu. Wbrew temu, co może podpowiadać Wam intuicja, rozumienie Erosa jako dobra przez wielkie D, a Thanatosa jako zła przez wielkie Z jest pewnym nieporozumieniem. Każdy popęd może wymknąć się spod kontroli i doprowadzić do jakiejś katastrofy. I to jest coś, co widzimy w trakcie całej naszej podróży przez świat Skorna. Zniszczenie, izolację, niemożność komunikowania się. Oto rzeczywistość, w której Thanatos zatriumfował. W samej świątyni jednak odnajdujemy coś w rodzaju świadomości zbiorowej, dziesiątki humanoidalnych istot połączonych ze sobą za pomocą biomechanicznych kabli. Być może doświadczających jakiejś wspólnej matriksowej halucynacji, być może egzystujących jako jedna istota, która powstała po tym, jak upiorny eros tego świata zburzył bariery między ego każdego z uczestników tej mentalnej orgii. Według Freuda kontrola naszych niesfornych starogreckich bogów polega na tłumieniu libido, czyli popędu seksualnego, i przekierowywaniu go na inne aktywności, jak realizowanie swoich pasji i ambicji, albo religijność, albo praca twórcza. Po drugie, superego, kontrolujące nasze zachowania i powstrzymujące Thanatosa przed wymknięciem się spod kontroli. Jak z pewnością wiecie, Freud zaproponował podział ludzkiego aparatu mentalnego na trzy moduły: id, ego i superego. Ego jest proste, to my. To ta część nas, o której intuicyjnie myślimy, że jest nami. Id to ten działający niezależnie od nas zestaw popędów i żądzy, nad którymi nie panujemy. Wszystkie te myśli, które pojawiają się w naszych głowach bez czynnego udziału świadomości, reakcje na ból, na bodźce, na zmysłowe doznania, to nasza zwierzęca część. I w końcu jest też superego. Superego to nasz wewnętrzny cenzor i opiekun, oprogramowanie zainstalowane w nas w procesie socjalizacji.
Kiedy id każe wam się obejrzeć za atrakcyjną osobą, którą minęliście na ulicy, superego przypomina wam, że tego typu zachowanie jest niewłaściwe i nie powinniście gapić się na obcych ludzi w przestrzeni publicznej. Kiedy id każe wam się odwinąć osobie, która potrąciła was w trakcie spinaczki na strome schody i odruchowo jej przywalić, superego hamuje ten popęd i każe najpierw sprawdzić, czy ta osoba nie zrobiła tego przypadkiem, bo na przykład sama została potrącona albo potknęła się, więc tego typu odwet jest bezsensowny. Skorn jest światem zrujnowanym i rządzonym przez id. Dzikie, monstrualne istoty, które z powodu swojej dzikiej, monstrualnej natury rujnują jakąkolwiek szansę na pokojową, stabilną egzystencję. W swym obecnym kształcie jest to rzeczywistość pozbawiona porządku, pozbawiona jakichkolwiek systemów kontroli, które umożliwiłyby stabilizację zwierzęcych, tanatosowych popędów mieszkańców tego zrujnowanego świata. W finale natomiast trafiamy do symbolicznego rdzenia tego świata, skrzyżowania świątyni i laboratorium, miejsca, w którym zatriumfowało superego. Warto zwrócić uwagę na fakt, że mamy tu do czynienia z przestrzenią, w której krzyżuje się sztuka, religia i intelekt, a zatem te elementy naszej cywilizacji, które służą do dyscyplinowania naszego id. Erocyzm jest tu martwy, stały, okiełznany mocą umysłu, który oderwał się od ciała i dołączył do klinicznego kolektywu. Rezultat jest jednak równie upiorny, co jego kontrast. Niczym u Georgesa Bataille'a przekroczenie granic wyobrażalnych doświadczeń rzuca nas w przestrzeń, w której piękno i szpetota, doskonałość i zgnilizna, uniesienie i upodlenie mieszają się ze sobą. Mamy więc zdegenerowane id i zdegenerowane superego, a między nimi nas, postać gracza, w pewnym sensie i samego gracza, ego będące zakładnikiem obu tych niekontrolowanych i dążących do samozagłady sił. I to jest całkiem niezłym podsumowaniem dla całej tej gry. Gry będącej debiutem niewielkiego, niedoświadczonego studia z niewielkiego, ale mocno doświadczonego historią bałkańskiego kraju. Studia, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, składającego się z niesamowicie pracowitych, utalentowanych i inteligentnych ludzi, którzy próbowali stworzyć coś wyjątkowego. Niestety na drodze stanęły im ograniczenia budżetowe, brak doświadczenia w koordynacji tak złożonego projektu oraz zapewne cała masa innych, mniejszych albo większych problemów, które zazwyczaj są nieodłączną częścią tego typu przedsięwzięć, jak wypalenia, blokady twórcze, crunch i wiele innych rzeczy, które koniec końców uniemożliwiły im wyrażenie ich wizji w taki sposób, w jaki chcieli to zrobić. Rezultatem jest więc ten ewidentnie niedokończony, pod wieloma względami niedoskonały stwór, którego okoliczności zmusiły do przedwczesnych narodzin i pokazania się światu w swojej larwalnej, nierozwiniętej formie. Jest w tym coś przewrotnie skornowskiego i zastanawiam się, czy zakończenie tej gry nie jest jakimś metakomentarzem takiego stanu rzeczy ze strony twórców. Mimo wszystko jednak, mimo bezkompromisowego i przez to nieprzyjaznego odbiorcom designu, mimo wyciętych scen i koncepcji, które powinny były się w tej grze znaleźć, mimo wielu rzeczy, które spowodowały, że Skorn jest dokładnie taki, jaki jest, ja osobiście, mówiąc wyłącznie za siebie, bardzo się cieszę, że powstała ta gra. Bardzo się cieszę, że mogłem ją ukończyć i że mogłem wam o niej opowiedzieć. Istnieje wartość w dziełach takich jak to. Dziełach, które starają się zrobić coś interesującego, które nie boją się wejść z graczami w bardzo asertywny dialog, nawet ze świadomością, że dla części potencjalnych odbiorców ta asertywność może okazać się nie do przełknięcia. Jestem osobą, która podziela przekonanie, że każda sztuka powinna być dla wszystkich, ale jedynie w tym sensie, że każda osoba, która chce zapoznać się z jakimś konkretnym dziełem, powinna, na tyle na ile to możliwe, mieć taką opcję. Nie uważam, by każde dzieło sztuki, każdy tekst kultury, czy, przepraszam za wyrażenie, content, powinien być pomyślany w taki sposób, by w miarę możliwości odpowiadał wszystkim i każdemu z osobna. To niewykonalne, ale nawet gdyby było inaczej, to rezultatem byłby strumień rzeczy bezpiecznie powtarzalnych. Skorn jest grą, która już na samym wstępie odrzuci sporą część odbiorców, a część z nich z pewnością odrzuci w międzyczasie. I to jest w porządku. Żadna osoba, która uzna, że nie jest to coś, co ich interesuje, albo że nie jest to coś, co im odpowiada, nie jest z tego powodu głupia, intelektualnie tchórzliwa, czy cokolwiek w tym rodzaju. Ani fan spokojnych, łagodnych gier, który nie chce wchodzić w ten abstrakcyjny koszmar, ani fan dynamicznych, intensywnych strzelanek, który zniechęci się z powodu specyficznych i nieintuicyjnych mechanik walki, ani miłośnik rozbudowanego i bogatego światotwórstwa, który poirytuje się tym, jak enigmatyczna jest pod tym względem gra. Każde z nas szuka w sztuce czegoś innego i każde z nas ma swoje granice tolerancji na eksperymenty spoza naszych indywidualnych stref komfortu. Ja sam w żadnym wypadku nie jestem tu wyjątkiem. Tym niemniej, jeśli nie graliście w Skorna, a w trakcie oglądania tego wideo eseju zobaczyliście albo usłyszeliście coś, co wzbudziło wasze zaciekawienie, dajcie tej grze szansę. Wbrew temu, co mogłem nienaumyślnie zasugerować wcześniej, Skorn nie jest grą trudną i przytłaczającą. Bardzo umiejętnie kreuje wrażenie, że taką jest i równie umiejętnie generuje u odbiorców poczucie zagubienia i przytłoczenia, ale w praktyce ukończenie jej jest kwestią co najwyżej 6 godzin. Dobrą wiadomością jest też fakt, że Scorn posiada w pełni zintegrowane spolszczenie napisów i interfejsu, ale nawet gdyby było inaczej, to z uwagi na naturę tego dzieła nie byłoby to praktycznie żadnym problemem. To bardzo specyficzne doświadczenie, ale jeśli się na nie otworzycie, jest to doświadczenie, które się zwraca. I to już wszystko, co przygotowałem dla Was na dziś. Tak jak wspomniałem wcześniej, istnieje bardzo duża szansa, że ten materiał zostanie zdemonetyzowany, więc jeśli się Wam podobał i chcecie pomóc mi w mojej misji obrażania graczy w konstruktywny sposób, to znaczy w opowiadaniu o różnych mediach, w taki sposób, w jaki robię to tutaj, zachęcam do subskrypcji mojego profilu na Patronite. Patroni od drugiego progu wzwyż mogą cieszyć się wcześniejszym dostępem do rzeczy takich jak ta, którą właśnie obejrzeliście. Patroni wyższych progów mają też dostęp do kilku krótszych filmów, które nie pojawiły się publicznie, a wszyscy subskrybujący, z wyjątkiem tych, którzy życzą sobie inaczej, pojawiają się w napisach, które widzicie właśnie w tle. Ja już się z Wami żegnam i siadam do pracy nad kolejnym wideoesejem. Trzymajcie się i do usłyszenia, oby jak najszybciej.